Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, w środę była interwencja w sprawie budowy wiatraków. Bardzo wielu ludzi jest tą sprawą w Polsce ostatnio zdenerwowanych. Dlaczego? Po prostu dlatego, że dla jednych są to pieniądze, a dla drugich to jest ograniczenie ich prawa własności, to jest utrudnienie ich życia, to jest planowanie o ich życiu przez innych ludzi nieuprawnionych do tego. Skoro chcemy być wolni, to musimy liczyć się z tym, że drugi człowiek też chce być wolny i jego prawo jest takie same jak nasze. Nie nasze większe, jego mniejsze. Przykro mi tylko, proszę Państwa, że władze tamtego terenu, szczególnie posłowie i senatorowie z tamtych terenów, specjalnie przeze mnie zapraszani, nie byli, nie przybyli i nie chcą stanąć przy ludziach. Zdziwiony jestem. Dwóch senatorów z tamtych stron występowało w radiu, występuje w radiu, nawet jeden był dzisiaj w telewizji. Zabrakło go tam. Przybyła poseł z Wrocławia. Mówił poseł z Warszawy. A przecież panowie posłowie, panowie senatorowie, to jest wasz teren. To są wasi ludzie. Jeżeli radio może jechać 600 kilometrów i bronić tych ludzi, to tym bardziej wyście to powinni robić. I dlatego bardzo mi jest przykro, że na przykład na Przełęczy Dukierskiej wstają wiatraki, a mi się mówi, pan poseł mi mówi, że on nocą spróbuje to załatwić, ale on na razie nie jest zorientowany. Poseł katolicki. Dziwne, bolące. Nie mówię nazwiskami, dlatego że nie chcę. Wszyscy wiedzą, o kim mówię, więc to wystarczy, a nie będę jeszcze bardziej nagłaśniał. Jak trzeba będzie, to zrobię. Natomiast na pewno będę rozmawiał z ojcem dyrektorem, bo to aż wstyd, żeby przyjeżdżać do radia i się pokazywać, a potem nie być z ludźmi. Proszę Państwa, sprawa wiatraków jest sprawą bardzo ważną. I co cała Polska, bo i Suwałki, i Rzeszowszczyzna, i również okolice Wrocławia, ale również mam informację, proszę Państwa, że 1060 hektarów w gminie Darłowo, w okolicach Starego Jarosławia, jest przeznaczone pod wiatraki, tak można powiedzieć, pod elektrownie siłowne, pod fermy wiatrowe. Cała wieś ma być zabudowana, ale o tym może za chwilę i dlatego chciałem serdecznie powitać wśród nas ludzi, którzy przybyli, żeby się podzielić swoim bólem, swoją troską, żeby powiedzieć o tym, co można jeszcze zrobić, żeby się obronić przed stawianiem tych wiatraków. Witam wśród nas pana Piotra Bochnackiego ze Starego Jarosławia. Szczęść Boże, panie Piotrze.
Szczęść Boże.
I witam pana Piotra Kobalczyka, też ze Starego Jarosławia. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, panie Michale.
Proszę panów, panie Piotrze, do pana Bochnackiego się odzywam. Panie Piotrze, dlaczego tu jesteście?
No jesteśmy przede wszystkim dlatego, żeby ktoś nas usłyszał, żeby nasza sprawa nabrała światła dziennego, żeby nie była ukrywana, ponieważ zgłaszaliśmy się do różnych środków masowego przekazu i żadne nie chciało podjąć się tego tematu.
Panie Piotrze, pan jest rolnikiem czynnym, słyszałem. Jako rolnik, jak pan patrzy, bo tak, no bo na tym można zarobić, a więc większość rolników na ten rep się daje nabrać. Czy pan widzi, że te pieniądze są takie adekwatne?
To są wirtualne pieniążki jednorazowe, które dostali w tej chwili, a wartość tych gruntów między wiatrakami straci na wartości, straci na wszystkim. Za chwilę, za lat 5-10 od chwili stworzenia wiatraków, teren przywiatraczny wokół wiatraków zostanie bez żadnej wartości.
Proszę Państwa, pozostając w tym klimacie, właśnie spraw związanych z obroną przed budową ferm wiatracznych, chcę Państwa tak zapoznać z tą częścią interwencji, którą mieliśmy dzisiaj. Chciałem powtórzyć, ale ze względu na to, że panowie do nas zadzwonili, powiedzieli, jaki jest problem, powiedziałem, włączymy część programu z tamtego spotkania i również rozmowę z panami. Dlatego mając nagraną część tego materiału, przepraszam, że nie cały, ale tak, no, tak już musimy jakoś postępować, żeby być dla wszystkich. W związku z tym wysłuchamy 20 minut tego materiału, a potem wrócimy do studia, będziemy rozmawiali na temat tych trudnych spraw.
Państwo, rozpoczynamy reportaż interwencyjny po stronie prawdy. Witają się z Państwem
Michał Grabianka
oraz ojciec Piotr. Dzisiaj jesteśmy na Rzeszowszczyźnie, Wola Rafałowska, gmina Chmielnik. Będziemy rozmawiali z ludźmi, którzy walczą, jak mówią, o swoje, dlatego że na ich ziemi chce się postawić farmy wiatrowe. Ludzie się sprzeciwiają, rządzący mówią zupełnie co innego. Dzisiaj będziemy chcieli w reportażu interwencyjnym po raz kolejny, panie redaktorze, podjąć temat elektrowni wiatrowych.
Elektrownie wiatrowe zostały w Polsce entuzjastycznie przyjęte przede wszystkim przez tych, którzy chcą zrobić duże pieniądze. Natomiast o ludziach zapomniano. Ludzie zostali pozostawieni sami sobie. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, by pomóc tym ludziom, u których chce się postawić 80 metrów od domu elektrownię wiatrową. Tych elektrowni wiatrowych w Polsce ma być kilkadziesiąt tysięcy. Pytamy się, czy uzgodniono to z ludźmi.
Ta sytuacja jest dramatyczna, walka trwa po stronie prawdy. Warto być razem z nami. Zapraszam Państwa na program. Pani Zdzisława Dubaj, sołtys wsi Wola Rafałowska. Pani sołtys, witam serdecznie. Dzisiaj Telewizja Trwam jest razem z Wami, ale ta Wasza walka trwa już ładny szmat czasu.
Tak, dokładnie. Szczęść Boże wszystkim telewidzom telewizji Trwam. Witam serdecznie całą ekipę telewizji Trwam również i serdecznie pozdrawiam szczególnie widzów z Podkarpacia i z naszej gminy. Ja chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na to, że tak, nasze drogi, nasz problem rozpoczął się 23 listopada w 2008 roku, kiedy to na zebraniu wiejskim mieszkańcy się dowiadują, że w pobliżu ich domostw będą budowane elektrownie wiatrowe. I tak toczy się po prostu walka o to, żeby te elektrownie jednak nie powstały w takim pobliżu, na ich posesjach. Od roku czasu chodzimy po różnych urzędach i nie ma to jakiegoś efektu pozytywnego. W dalszym ciągu inwestor posługuje się decyzjami, które utrzymywane są w mocy, a nasi mieszkańcy przeżywają po prostu horror na co dzień.
Pani sołtys, na spotkaniu wiejskim mieszkańcy dowiadują się o tym, że na ich działkach, na ich ziemi staną farmy wiatrowe. Czy dobrze zrozumiałem, czy ktoś z tymi właścicielami wcześniej rozmawiał, konsultował, czy taka inwestycja może być zrealizowana?
Ojcze, te działki, na których mają powstać, czy powstają już te elektrownie, bo na dzień dzisiejszy są ulane dwie stopy, a dwie są zazbrojone, to są działki inwestora, ich własność, jego własność, a te działki kiedyś kupił w 98-99 roku od właścicieli tutaj tych ziemskich, od rolników w tych miejscowościach. I tak, nie wszystkie osoby brały udział w postępowaniu, ponieważ jak trwało postępowanie odnośnie uzyskania pozwolenia na budowę tej elektrowni wiatrowej, to stronami w tym postępowaniu byli tylko osoby, które graniczyły z tymi działkami. Natomiast nikt nie wziął pod uwagę tego, że na przykład stroną był powiat, rejonowy powiat dróg, zarząd dróg powiatowych, natomiast za drogą w odległości powiedzmy 6 metrów już znajdowała się posesja innej osoby i ta osoba nie miała możliwości w ogóle się wypowiedzenia. Nie była w ogóle brana pod uwagę, nie była stroną. A okazuje się, że do pobliskich domów. W tej chwili od tych 4 wiatraków w odległości do 200 metrów znajduje się 8 budynków zamieszkałych, a w odległości od 350, niecałe 400 metrów jest 33 budynki zamieszkałe.
Jaka jest najbliższa odległość mającego powstać wiatraka od zabudowy?
W tej chwili jest ulana stopa w odległości 80 metrów od budynku pana Adama Tereszkiewicza i jego domu rodzinnego również.
Pani sołtysa, dlaczego mieszkańcy, dlaczego wy nie chcecie tych wiatraków?
Ojcze, to nie tak, że my nie chcemy. My oczywiście chcemy, żeby elektrownia wiatrowa produkowała ten prąd i te elektrownie powstawały, ale my domagamy się, żeby to się odbywało zgodnie z prawem, żeby były dyskusje ze społeczeństwem, żeby ci mieszkańcy, którzy mają mieć te wiatraki w swoich, powiedzmy, jakichś tam odległościach odpowiednich, żeby byli przekonani i żeby ktoś im dokładnie wytłumaczył, że ta elektrownia nie będzie w jakikolwiek sposób im zagrażać, czy i przede wszystkim im żyć, ich życiu.
Drodzy Państwo, mieszkańcy walczą o swoje prawa. Jak widzimy, ta atmosfera jest atmosferą naznaczoną wielkim niepokojem, bo proszę sobie wyobrazić, że ogromny wiatrak ma stanąć w odległości zaledwie 80 metrów od budynku mieszkalnego. Dlaczego tak się dzieje w Polsce prawa?
Pani sołtys mówi, że od roku 2008 tutaj jest mowa o wiatrakach, ale przecież o wiatrakach, o siłowniach wiatrowych mówiono tu już dużo wcześniej. Pan Chwaszcz Janusz, panie Januszu, przecież wy walczycie tutaj, z tego co ja wiem, od 2003 roku.
Znaczy, dokładnie to my od 1999 roku, kiedy pierwszy raz inwestor zgłosił się do gminy Chmielniku o warunki zabudowy na 2 elektrownie wiatrowe, otrzymał te warunki i sąsiedzi zaskarżyli do samorządowego kolegium odwoławczego. Kolegium odwoławcze stwierdziło, że nie było oceny oddziaływania na środowisko. Unieważniło decyzję. Inwestor po raz kolejny przychodzi tym razem na 7 wiatraków. Wykluczyli też, podobnie jak następcy postępowania, ludzi z postępowania, między innymi moją osobę, bo w odległości 80 metrów od działki, którą tam mam, i domu, 2 wiatraki miały powstać też po 80 metrów. Ja się dowiaduję dopiero po 2 latach, w 2002 roku, zaskarżam to do samorządowego kolegium odwoławczego. Kolegium unieważnia decyzję. Inwestor na podstawie tego składa wniosek o umorzenie postępowania. I myśmy już byli tak pewni od tamtego czasu, że tych wiatraków nie będzie. Tylko to była taka przygrywka troszeczkę nieczysta, nie wiem z czyjej strony dokładnie, prawdopodobnie z inwestora. Ponieważ w tym samym czasie, zaraz po wniosku o umorzenie postępowania, składa następny wniosek, tym razem na 4 elektrownie wiatrowe.
Ale o innych parametrach.
O innych parametrach, tak. Z tym, że aby nie robić oceny oddziaływania na środowisko, która między innymi kiedyś SKO zarzuciło, że takiej nie było, rozkłada ten wniosek na 2 różne rzeczy, czyli na wniosek na elektrownie wiatrowe, ponieważ w stanie prawnym na tamten czas nie wymagały oceny oddziaływania na środowisko, i na GPZ-y z liniami wysokiego napięcia, które miały mieć ocenę oddziaływania na środowisko. Żeby nie spełniać warunków tych, które były w ocenie sporządzonej przez pana magistra inżyniera Biele w 2000 roku, że część gruntów, które tam były przeznaczone pod zabudowę, należy wyłączyć ze względu na hałas spod budownictwa. Później do tego następnego postępowania, co prawda, załączona jest ta ocena, z tym, że organ, jakim w tym przypadku wójt, nie bierze tego pod uwagę, że część ziemi, która była przeznaczona pod budownictwo, między innymi tereny, które jest tam w pobliżu domu pana Tereszkiewicza, należało wyłączyć spod budownictwa. Gmina tego nie robi, wydaje warunki i po 5 latach spotykałem się z taką sytuacją, którą pani sobie wspomniała, że gro ludzi nie było stronami w postępowaniu, nie potrafili się wypowiedzieć, czy chcą wiatraki, czy nie, a wręcz przeciwnie. Jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że fizycznie żaden wiatrak nie mieści się na gruntach tego inwestora.
Rozumiem. Mam pytanie. Czy gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego?
Rzekomo w tej chwili nie posiada. Ale obowiązywał, który był, obowiązywał do 1 stycznia 2003 roku. O ile dobrze z dokumentów odczytałem, to trzeba by pana wójta pytać. Dokładnie będzie wiedział na ten temat. Z tym, że tam było, część tych terenów było w tamtym planie, z dokumentów, które oglądałem, było przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. I w tej chwili, w takim stanie, jak jesteśmy dzisiaj, te wszystkie tereny są pokryte hałasem.
Tereny mają być pokryte wiatrakami, tereny mają być pokryte hałasem. pytam się w takim układzie, gdzie mają mieszkać ludzie, którzy tutaj chcą żyć, którzy tutaj związali swoje miejsce i swoją przyszłość. Pytam się władz, pytam się państwa. Po stronie prawdy, proszę państwa, być może, że tutaj znajdzie się odpowiedź. Decybeli grozi ludziom tutaj mieszkającym, a pan Adam Taraszkiewicz pobudował dom 80 metrów od wiatraka. Tutaj nie tak daleko, tutaj nie tak dawno był protest. Kiedy lano beton, ludzie przyszli, protestowali. Potem poszli pod Urząd Wojewódzki i protestowali. Panie Adamie, niech pan powie, jak pan chce żyć w tym swoim nowym, pięknie pobudowanym domu 80 metrów od tak wspaniałej inwestycji 160-metrowej.
Ja budując dom, myślałem, że będę żył spokojnie, na pewno za swoją rodziną w tym domu. Ale ten horror rozpoczął się w 2008 roku, jak na spotkaniu w gminie dowiedziałem się, że będzie w odległości 80 metrów od mojego domu stał 120-metrowy wiatrak. I na kolejnych zebraniach, tak jak pan doktor powiedział, że w 300 metrów od mojego domu będzie przekroczony hałas, a ja mam 80 metrów od domu i ten hałas to będzie przekroczony prawie trzykrotnie w mojej odległości. Ja wielokrotnie pytałem się gminy Chmielnik, pana starosty, jak to mogło dojść do tego, że mi dali pozwolenie na budowę. Wszystko mówili, że jest wszystko zgodnie z prawem, po prostu. W samorządowym kolegium odwoławczym tak samo. Na odpowiedź czekałem 5 miesięcy, zanim dostałem odpowiedź. Też jest zgodnie z prawem. Tak samo działka, która stoi wiatrak koło mnie, ma 53 metry, a wiatrak ma rozpiętości 80 metrów. On po prostu będzie 15 metrów śmigło, będzie latało jeszcze nad moją działką. I najbardziej tego się obawiam, to obawiam się tego hałasu. To jak tu mówią przy 300 metrach, a jaki będzie przy 80 metrach. Tu jest moje życie po prostu zagrożone, no po prostu jest moja rodzina zagrożona.
Panie Adamie, a do mnie doszły takie informacje, że proponowano panu, żeby pan się stąd wyniósł, że dadzą panu gdzie indziej miejsce, że może pan, nie musi pan koniecznie tutaj być. Po co pan tutaj ma być, jak oni po prostu tu uznali, że pan jest niepotrzebny?
I do mnie konkretna propozycja żadna taka nie doszła, że ja mam na przykład propozycję, że mnie wykupią, że dostanę pieniądze. Ja takiej propozycji, posłuchy są, bo były ludzie, to tam mówili, że cię wykupią, czy coś. Był człowiek, pytał się, że czy dam się wykupić z tego miejsca, czy się nie dam wykupić, czy będę mieszkał tutaj. Po prostu chcieli mi okna antydźwiękowe zamontować, żebym ja, jak tu pan mówi, że infradźwięki, nic ich nie zatrzyma. Żadne okno, żeby ono było złote, to nawet tego nie zatrzyma. To ja nie chcę takiego w ogóle mieć myśli, żeby mieszkać koło wiatraka, które to mi będzie na zdrowiu szkodziło.
Pan ma dzieci?
Tak.
Jak pana dzieci w tych warunkach mogą żyć?
No właśnie o to właśnie pytam się urzędów, jak mogą moje dzieci będą żyć w tych warunkach. Po prostu nie mamy żadnego poparcia, nikt nas nie poprze.
Proszę państwa, po stronie prawdy pytamy się cały czas, kto ma w tym interes, żeby Polaków z ich domu wypędzać. Kto ma w tym interes, żeby stawiać tutaj wiatraki, które niekoniecznie są potrzebne i nie pasują do naszego krajobrazu, do naszego otoczenia. To jest przykre, ale Niemcy i Francuzi rezygnują. Natomiast u nas chce się Polskę zastawić takimi szubnicami.
Po stronie prawdy dzisiaj z Woli Rafałowskiej z nami jest pani poseł Anna Zalewska. Pani poseł, to pytanie powraca, czy żyjemy w państwie prawa. Ci ludzie są zdesperowani, ci ludzie przecież walczą o swoją ziemię, walczą o swoje zdrowie. Ludzie często pozostawieni na pastwę losu.
Ja, dobry wieczór Państwu, szczęść Boże. Ja dlatego, że sama jestem zdesperowana, jestem z tymi zdeterminowanymi ludźmi, dlatego, że ja pochodzę z Dolnego Śląska, z okręgu Wałbrzyskiego, gdzie w kilku miejscach skutecznie udało nam się nie dopuścić do podjęcia decyzji o decyzji środowiskowych, decyzji, które umożliwiałyby firmom wejście na teren gmin. Na Dolnym Śląsku, czy Dolny Śląsk, to strefa tak zwana mało korzystna. Czyli tak naprawdę żaden wiatrak nie powinien tam stanąć, ponieważ zwyczajnie nie opłaca się go postawić. To znaczy energia wytworzona jest zbyt droga. Wiatrak będzie pracował średnio 80 do 100 dni w ciągu roku. Ale ponieważ, tak jak pan profesor wspomniał, jak wspominał tutaj pan doktor, kończą się dotacje i dofinansowanie takich inwestycji na całym świecie, na zachodzie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, a kryzys pokazał, że to jest najdroższy prąd, ten produkowany z farm wiatrowych, naszym sąsiadom nie pozostaje nic innego jak swoją technologię i swoje wiatraki czy elektrownie wiatrowe, które mają albo zdemontowane, albo zalegające w magazynach, no najprościej przewieźć.
Czyli to tak jak historia kiedyś z samochodami, prawda? Polska stała się złomowiskiem i dzisiaj także wyeksploatowane wiatraki sprowadza się do Polski.
Tak, bardzo podobnie. Ja chciałabym podkreślić jedno, że tam, gdzie współpracują radni, mieszkańcy, naukowcy, w naszym wypadku zaczęła się współpraca z firmami budowlanymi, którzy z przerażeniem obserwują, że ich domy i mieszkania zwyczajnie się nie sprzedają, tam rzeczywiście udaje się przekonać instytucje, przede wszystkim samorządowców, że należy zrobić wszystko, żeby tych inwestycji nie było. Ale tak jak tutaj kilka razy wspomnieli mieszkańcy, ja przez pół godziny rozmawiałam jadąc tutaj, bo panowie byli tak uprzejmi, że mnie przywieźli, to ja po prostu nie wierzyłam, że tyle po drodze nieprawidłowości zdarzyło się przy wydawaniu różnego rodzaju decyzji. Tak, kuriozalne argumenty poszczególnych urzędników, że nie wspomnę o tym, że wielkość wiatraków tutaj cały czas się zmienia, a proceduje się decyzję tę samą. Bezwzględna jest ustawa o ochronie środowiska i bezwzględnie wymaga udziału społeczeństwa od początku procedowania. I nie wystarczy zawiesić na biuletynie informacji publicznej informacji gdzieś tam przy Wydziale Ochrony Środowiska, że właśnie rozpoczęła się procedura wydawania decyzji. W związku z tym ja wierzę w mądrość ludzi, a przede wszystkim w refleksję samorządowców. Oni mówią, że nic z tym nie mogą zrobić, że takie są przepisy. To nieprawda, po pierwsze. A po drugie, ufają firmom, których nigdy nie sprawdzili. Na moim Dolnym Śląsku nikt nie pofatygował się, żeby przeanalizować, czy firma ma biznesplan, co zrobi, jeżeli zbankrutuje, co zrobi, kiedy okaże się, że wiatraki się zepsują, albo że na przykład nie opłaca się. Rolnicy podpisują katastrofalne umowy, jednostronne, uwaga. To znaczy, tylko firma może zerwać tę umowę, rolnik natomiast nie. To wszystko składa się na absurdalną sytuację i chaotyczną sytuację w Polsce, bo tak naprawdę nikt nie panuje nad elektrowniami wiatrowymi. Każdy stawia te elektrownie gdzie chce i tak naprawdę nie wiemy, ile docelowo zostanie dostarczono, już mówiąc na skróty i kolokwialnie, prądu do naszych zakładów energetycznych. Proszę zauważyć, co się dzieje w całej Polsce, kiedy panują takie, a nie inne warunki atmosferyczne. Zakłady energetyczne, ponieważ nie inwestują w swoją infrastrukturę, nie radzą sobie z taką temperaturą. A te zakłady energetyczne mają obowiązek odbierania tejże energii. W związku z tym muszą być technologicznie przygotowane do tego, żeby przełączać ten prąd, też mówiąc na skróty, bo przecież wiatr nie wieje cały czas.
I co ciekawe, także tutaj pani poseł, sytuacja taka, że ludzie w dalszym ciągu walczą o swoje, oczekują na pisma, które mają dotrzeć do nich z urzędów, a zatem procedura trwa, a inwestycja jest realizowana. Nikt tej inwestycji nie wstrzymał.
W powiecie kłodzkim, tak jak mówię, udało się przed decyzjami zapobiec tej sytuacji, ale tam rzeczywiście wszyscy ludzie się zorganizowali, tak jak właśnie tutaj mieszkańcy. Ja myślę, że jeszcze potrzeba większej informacji, dlatego że nam kojarzą się wiatraki z nowoczesnością, a samorządowcom owi inwestorzy wmawiają, że zarobią obrzydliwe pieniądze, które będą wpływać im do samorządu. My mamy wykładnię ministra finansów, który mówi o konkretnych kwotach, tak naprawdę od 170-metrowego wiatraku to będą kwoty rzędu kilkunastu tysięcy. To nie warte jest komfortu życia, bezpieczeństwa mieszkańców. Przecież samorząd to wspólnota, która ma działać dla dobra wszystkich. Nie dla tych, którzy mają właśnie ochotę zarobić pieniądze. Na przykład poprzez skorzystanie z dotacji unijnych. Przypominam, że takie inwestycje dofinansowane zrealizowane są prawie w 85%. Cóż, można wziąć pieniądze, postawić wiatrak, a później przestać się martwić, co z nim będzie dalej. To ważny aspekt, o którym myślę samorządowcy zapominają. Do mojego biura poselskiego dzwonią samorządowcy, między innymi z Pomorza, gdzie teoretycznie te wiatraki mają stawać, bo też, żeby był jasny, nie każdy jest tutaj przeciwko wiatrakom w ogóle. One mają stać w bezpiecznej odległości, na terenach poprzemysłowych, przy autostradach i dzwonią samorządowcy mówiąc, żebym pilnowała innych samorządowców, bo ich oszukano. Oni dostają grosze i żałują, ale cóż z tego? Mają 170-metrowe farmy wiatrowe obok swoich domów.
Pani poseł, dziękuję za tę rozmowę. W Kłodzku mieszkańcy wygrali. Dzisiaj życzymy także, aby mieszkańcy Woli Rafałowskiej wygrali po stronie prawdy.
I zdanie, proszę pana, pan Daszyk, organizujecie ogólnopolskie stowarzyszenie ludzi broniących się z wiatrakami. Jak to daleko jest?
Organizujemy się, w najbliższym czasie będziemy mieć zebranie ogólnopolskie. Powiem tylko tyle, że tą sprawę kierujemy do organów kontroli CBA, ABW. Również domagamy się, bo tu jest jeszcze inna kwestia, wszystkie środki unijne, wszystkie środki z ochrony środowiska idą właśnie teraz na inwestycje wiatrowe. Pytamy dlaczego? Dlaczego nie ma środków na geotermię? Dlaczego nie ma środków na kolektory słoneczne, biomasę? Uważamy, że to będzie jedna z większych afer w kraju, jeżeli cała sprawa wyjdzie na światło dzienne.
Proszę państwa, taki skrót tego reportażu całego po stronie prawdy godzinnego programu. Chciałem pokazać, w jaki sposób próbujemy wspólnie z mieszkańcami zgłębić tą sprawę. Coraz trudniej jest dzisiaj opanować tą sytuację. Dlatego wydaje mi się, że warto rozmawiać, a te informacje, które tam były przekazane, są informacjami powodującymi, że coraz trudniej jest powiedzieć, czy ktoś w ogóle ma kontrolę nad tym, co się w Polsce dzieje, czy władza jest władzą i czy to, co już kiedyś się zapytałem, czy mamy jeszcze nasze polskie państwo. Panie Piotrze, u was chyba inaczej ta sprawa wyglądała, bo tam była mowa o tym, że tam już zadecydowano, że jest plan zagospodarowania przestrzennego i tak dalej, że tam ludziom się buduje wiatraki. U was było inaczej. U was ta sprawa zaczęła się od pomysłu jednego z panów posłów, który chciał w ten sposób sobie dorobić do pensji poselskiej.
No więc u nas pojawił się pewien człowiek, który postanowił sobie kupić parę punktów w okolicy wioski dookoła.
Parę punktów to znaczy?
Konkretnych punktów po 30 arów. Facet kupuje sobie punkty, zawiera umowy, a później do tych punktów dopiero samorząd dopasowuje plan zagospodarowania i wdraża plan zagospodarowania. Do konkretnych punktów, nie dla pojedynczych rolników.
Panie Piotrze,
ale między tymi punktami znajdują się działki ludzi niezainteresowanych tym. I te działki tracą na wartościach, prawda?
Tracą te działki na wartościach, ale może tak, wróćmy jeszcze do początku. Kupuje od ludzi działki po 30 arów w ich gruntach. Płaci im odpowiednie pieniądze i zawiera z nimi jakąś umowę. To znaczy, że oni sprzedając zobowiązują się do ograniczenia swojego prawa własności, tak?
Dokładnie.
Jak to wyglądało?
No więc
jak ta umowa wyglądała?
Z tego, ja takiej umowy nigdy nie widziałem. Z tego, co się orientuję, oni w umowie mają zawarte treść taką, że nie będą się sprzeciwiać i nie będą przeszkadzać przy tworzeniu inwestycji, przy budowach.
Cena takiej działki była 24 tysiące, tak?
24 tysiące, z tego oni tam otrzymywali, z tego co ja się orientuję, w ratach odpowiednich tam, jak inwestycja postępuje, dopiero w ratach, prawda?
Czyli nie sprzedali ziemię, tylko w dalszym ciągu uczestniczą w inwestycji, dopiero wtedy dostają pieniądze.
Dokładnie. Ostatnia transza płatności ma u nich, mają ją dostać, ostatnie pieniążki w chwili zakończenia inwestycji, uruchomienia wiatraka.
Proszę pana, pan jest rolnikiem, pana tereny tam są położone. Mówiliście mi przed audycją, że 1060 hektarów jest rozdysponowane pod tą zabudowę wiatraczną, jak to się mówi, czyli 1060 hektarów będzie wyłączone z możliwości inwestowania na tych gruntach.
Żeby zrozumieć wielkość tych pól, tego obszaru, trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, że to dotyczy tylko i wyłącznie jednej miejscowości, jednego obrębu gminy. I dla jednej miejscowości, która ma tam ludności, 40. są to dwie zespolone wioski, około 600 mieszkańców, wyłącza się 1060 hektarów spod produkcji. Z czego w myśl ustawy z 2003 roku, miejscowość jest strefą zabytkową, strefą A, gdzie nie można uprawiać działalności gospodarczej uciążliwej dla społeczeństwa. Należałoby wyjść z taką działalnością do strefy B. Z kolei w strefie B powstaje strefa R, tylko i wyłącznie upraw rolniczych, która jest strefą oddziaływania wiatracznego. I w ten sposób ziemia wokół wiosek, wszystkie grunty, no i przy tym mojego całe gospodarstwo rolne, trafia w strefę R z zakazem lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy.
Czyli chlew nie może pan budować, czy nie?
Absolutnie. Nie mogę zbudować...
Garaż? Może.
Nic.
Nic pan nie może
zbudować. Zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy wiąże się z decyzją na budowę, prawda?
Czyli osiedlisko, gdyby pan chciał przekazać swoje gospodarstwo rolne synowi, to pan, przekazując gospodarstwo, pozbawia go możliwości pobudowy siedliska, musi mieszkać razem z panem, tak?
No, pozbawiam go rozwoju. Trzeba sobie jeszcze powiedzieć, że pozbawiamy ich rozwoju nie tylko synów i wnuków, bo plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalony na 100 lat. Jest to likwidacja na 100 lat pomysłów moich synów i wnuków.
I na 100 lat stawiamy wiatraki?
Proszę?
I na 100 lat stawiamy wiatraki?
No, plan zagospodarowania przestrzennego mówi jasno i wyraźnie, że będzie obowiązywał przez najbliższe 100 lat.
Pan Piotr Bochnacki, znany z tego, że szuka prawnych rozwiązań w tym układzie. Panie Piotrze, no mamy tu informację, że w zasadzie zostaliście tak delikatnie, tak bardzo delikatnie postawieni pod ścianą i w zasadzie nie macie nic do powiedzenia. Pan co prawda jest już rolnikiem na emeryturze, ale pana córka przyjęła to gospodarstwo w pewnej wierze, że będzie mogła się rozwijać, że będzie mogła tam żyć. Jak to wygląda dzisiaj pana strona, to znaczy jak wygląda życie pana córki i pana?
No nie tylko córka, ale i moje wnuki. To jest całe szczęście moje.
Miał pan dzień dziadka teraz.
Tak, miałem. Ale czy ja mógłbym jeszcze do kolegi dopowiedzieć? Mianowicie te 100 lat, o którym wspominał, to jest związane z trwałością wiatraków. Że przeznaczając teren pod wiatraki, to trzeba się liczyć z perspektywą stuletnią, bo śmigło to jest 25 lat, maszt to jest 50 lat, fundament to jest 100 lat.
Tak, ale z rolnikami, z tymi, co ja wiem, co dzierżawę podpisują, to podpisują na 30 lat. Czy tylko dlatego, że chodzi właśnie o prawo to znaczy, że będzie można przez zasiedzenie potem już te grunty przejąć?
Być może. Nie jestem takim biegłym, ale może...
Proszę bardzo. Proszę pana, więc
odnośnie tych...
Właśnie, więc tak. Żeście dowiedzieliście się, że Rada Gminy podjęła uchwałę i chcieliście ją zaskarżyć. Co można było zrobić i co wam się udało, co wam się nie udało?
Więc tak, protestowaliśmy i zbieraliśmy podpisy do projektu. To Rada Gminy odpowiedziała, że to jest bezpodstawne. Nasze zarzuty, nasze... zastrzeżenia są bezpodstawne, więc zaskarżyliśmy podjętą uchwałę. Na tą uchwałę dostaliśmy odpowiedź i dopiero wtedy mogliśmy zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
Czyli podjęliście się z uwagi na to, że wojewoda wam odpowiedział, że jesteście w zasadzie, nie macie żadnych możliwości działania, spróbowaliście sprawy poprzez
sądu administracyjnego w Szczecinie.
Ile osób uczestniczy w tym postępowaniu?
W tym postępowaniu były trzy postępowania.
Są trzy postępowania.
Są trzy.
Ale z tego, co wiem, to postępowania zostały w zasadzie przegrane.
Zostały przegrane ze względów proceduralnych.
To znaczy?
To znaczy, sąd dopatrzył się, żeśmy się spóźnili o jeden dzień. No i odrzucił nam to.
Sąd tak. dopatrzył się proceduralnego spóźnienia o jeden dzień i podjął decyzję o niszczeniu ludzi na 100 lat.
No, można by tak powiedzieć, o nierozpatrywaniu naszego zażalenia.
Rozumiem.
Mimo, że inni prawnicy, w tym i nasz prawnik, który pisał ten pozew, byli innego zdania.
To znaczy?
To znaczy uważali, że to jest w granicach prawa.
To znaczy, no tak, no ale jeżeli sąd stwierdza, że procedura nie została zatrzymana, to jak może prawnik stwierdzić, że sąd nie miał racji tutaj, no bo
dlatego,
to chodzi o procedurę, a nie chodzi o rozpatrzenie sprawy.
Dlatego, że tak, dlatego, że to można różnie interpretować.
To może tak, pan przedstawić tę interpretację, tak?
No.
Interpretacja pana prawnika jaka była?
Interpretacja pana prawnika była, że od chwili otrzymania odpowiedzi z urzędu, a sąd powiedział, że od chwili podjęcia przez urząd i tam było w datach różnica i dlatego...
Duża?
Tak. No, jeden dzień żeśmy się spóźnili.
Rozumiem.
Tak.
Proszę pana, w tym układzie sąd mówi, że sprawa jest przegrana, panowie się odwołujecie, wykorzystujecie poszczególne elementy, poszczególny czas, poszczególne procedury, pan wnioskuje o kasację, dostaje pan informację, no, że w zasadzie podtrzymujecie rozstrzygnięcie pierwszej instancji. Sprawa jest w zasadzie przegrana.
Tak można powiedzieć.
Co w tym układzie można dalej robić?
No, tak jak powiedzieliśmy, było nas trzech, trójka i jedna sprawa jeszcze idzie do sądu. I jedna sprawa, to ja mam na razie odpowiedź negatywną, ale kolega Piotr ma jeszcze w sądzie w Warszawie, jemu nie odpowiedziano, mimo że wcześniej składał zażalenie na sąd wojewódzki. Tak samo koleżanka jeszcze też ma w sądzie naczelnym w Warszawie i będziemy dalej tą sprawę pilotować.
Ja rozumiem. No ale powiedzmy najgorszy scenariusz.
Najgorszy
scenariusz. Sądy w te trzy sprawy stwierdzają, że nie macie racji. W zasadzie pozostajecie poza możliwością jakiegokolwiek prawnego oddziaływania. Co można dalej zrobić? Przyjąć te rozwiązania, które wam radni zaproponowali.
No, będziemy szukać innych rozwiązań, będziemy mimo wszystko walczyć.
Proszę pana, słyszał pan ten program Po stronie prawdy. Wcześniej również na temat wiatraków z tego studia była kilkakrotnie rozmowa prowadzona. I widzi pan, że jednak ludzie w różnych częściach Polski próbują sobie z tym problemem poradzić i jedynie na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia pani poseł udało się, bo się zaangażowała, bo również ksiądz biskup Dec bardzo mocno tam wspomagał, a więc również i inne instytucje musiały się tym zająć. Wy jesteście sami. Co możecie zrobić, żeby ewentualnie się w jakiś sposób obronić? Bo tak, nie słyszę, żeby jakiś parlamentarzysta chciał wam pomóc. Nie słyszę, żeby jakakolwiek władza, sejmik i tak dalej.
Prasa.
Pan o tym, że nikt z wami nie chce rozmawiać. No to w takim układzie, co trzeba zrobić?
Co trzeba zrobić? No myślę, że trzeba sprawę nagłaśniać. To jest jedna sprawa. Druga, trzeba dotrzeć, no myślę, do naszych posłów. To nam w tej chwili chyba pozostało. I oraz trzeba się zrzeszać.
No właśnie, i to ja myślę, że tutaj ten przykład Suwałk, nie tylko zresztą Suwałk, jest bardzo ważny. I ja bym był za tym, żeby nie zrzeszać się, przepraszam, że tak podpowiadam, daję receptę, nie zrzeszać się w innych sprawach. Zrzeszać się tylko i wyłącznie w sprawach wiatraku, dlatego że tu pozyskacie ludzi, a do innych spraw, jak to będzie szerokie, to będą ci, którzy są przeciwko i wówczas nie będziecie mogli z tymi ludźmi dojść do porozumienia.
Chodzi o zrzeszenie tematyczne.
Tematyczne, tak. Wydaje mi się, że tutaj przy wiatrakach powinniśmy się myśleć tylko i wyłącznie, bo sytuacja naprawdę jest bardzo poważna. Panie Piotrze, rolnik, gospodarz, ograniczone prawo własności. No, pytam się, czy w takim układzie nie należałoby pójść tą ścieżką, prawda? Zaskarżyć możliwość wykonywania zawodu rolnika, bo jeżeli pan nie będzie mógł inwestować, jeżeli pan tam będzie mógł tylko uprawiać zboża, nie będzie pan mógł uprawiać na przykład innych roślin, no bo będzie tam zastrzeżenie, prawda, ze względu na to, że struktura terenu i tak dalej, wieczność nie pozwala na przykład zasadzenie lasu, prawda? No to pytam się, co wy możecie tam w takim układzie robić, no czy nie należy tutaj pójść tą ścieżką?
Na pewno pierwszym krokiem jest to wykorzystanie wszystkich dróg odwoławczych, bo najprościej by było pobiec, prawda, tak jak wszyscy po odszkodowanie, gdzie sugeruje to nawet i wojewoda w oddzielnym, w osobnym piśmie, że najłatwiej można byłoby iść do gminy po wyczerpaniu wszelkich dróg, możliwości odwoławczych, czyli do przebycia drogi przez te wszystkie sądy. Należy z powrotem wrócić się jednak do samorządu lokalnego po odpowiednie odszkodowania.
No ale odszkodowanie, wygląda
to, jest to, powiem panu, że bardzo smutna historia, bo...
A czy będąc, to przypadkowo nie jest przygotowany spisek?
Ja powiem może inaczej, jak... Nie wiem, jak ja to rozumiem. Bardzo, jest to bardzo smutna rzecz, bo jako podatnik składam się z podatków na utrzymanie samorządów lokalnych i gmin i za chwilę muszę iść, sądzić się z nimi o swoje prawa do własności, wrócić się z powrotem po przebyciu drogi przez sądy po stosowne odszkodowanie, gdzie gmina rozłoży ręce i powie, że nie ma na to środków i pieniążków. I z kolei tu się kłaniają znowu na odszkodowania, pieniążki podatnika, nasze podatki z powrotem do cofnięcia. Jest to wskutek, no moim zdaniem, niegospodarność i niewiedza naszych radnych.
Ale ja mam dalsze pytanie, bo tak, tam wiatraki będą stały w odległości 200, 300, 500 metrów, 150 metrów od siebie. Zagospodarowanie terenu będzie trudne, to znaczy pod względem rolniczym, prawda, uprawy. Firmy, które tam przyszły, będą chciały wykorzystać was, cena gruntu spadnie, być może, że będą chciały za grosze wykupić. I być może, że to idzie, dlatego ja się zapytam, czy to nie był przygotowany spisek. Czy to nie idzie po to, żeby ta ziemia trafiła w ręce właścicieli konsorcjum handlującym wiatrakami, czyli konkretnie Niemcami czy innymi ludźmi, którzy z zewnątrz. Jednak, bo to jest zewnętrzna firma, przecież to nie jest polska firma.
Patrząc z góry na mapę, ma pan rację. Wygląda to jak gdyby zablokowanie terenu, bo są możliwości odsunięcia się od miejscowości, przesunięcia się w kierunku, nie wiem, za las, na zatorze i tak dalej. Ale jest to zablokowanie terenu i zarezerwowanie jak gdyby sobie dla jednej wyłącznie osoby, jednej firmy wiatracznej. I jeżeli grunty stracą na własności, bo w uchwale podjętej przez Radę Gminy pisze raz jasno i wyraźnie, że jest tam zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy. Tylko i wyłącznie dla danego przedsiębiorstwa. W chwili, kiedy grunty spadną, stracą własności, wartości, bo z góry wiemy, że ten grunt nie będzie nikomu już do niczego przydatny. Tylko i wyłącznie pod uprawę rolną nawet nie wolno sadzić go, zalesić, bo zmienia on wieczność terenu.
No tak, ale rolnicze też pan straci, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, że są już opracowania, które twierdzą, że pszczoły, owady 30-40% na wydajności, to przy wykorzystaniu maksymalnej stawki nawożenia azotowego. Także to nie jest, że to da jakieś pieniądze rolnikowi. Bardzo szybko przeliczy sobie te 24 tysiące i zobaczy, jakie poniósł straty. 100 lat. Na 100 lat decyzja. Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Południowej, 655-23-56 dla Polski Południowej, 655-23-55 dla Polski Północnej. Zapraszamy do rozmów. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan Bochnacki Piotr i pan Kowalczyk Piotr, rolnicy, panowie, którzy nie zgadzają się z decyzją Rady Gminy odnośnie wiatraków, ustawienia wiatraków na ich terenie, próbują walczyć, są, odnaleźli sposób przez sądy, co prawda procedury nas, jak ja to powiedziałem kiedyś, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że procedury nas zniszczą. Myślę, że do tego możemy dojść. Czekamy na rozmowę telefoniczną. Mamy już rozmowę. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Bardzo serdecznie witam panią Zofię.
Pozdrawiam pana redaktora, no i gości. Zofia z Krzeszowic. Ja przepraszam, że jestem, ale chciałam powiedzieć to, co pan profesor Kozłowski właśnie mówił. No, są zdjęcia, które i w ogóle on powiedział, czyja jest ziemia, to są wszystkie te bogactwa pod ziemią dla właściciela. No tak ja to słyszałam, a zdjęcia satelitarne właśnie potwierdzają. Pod Rzeszowem złoża gazu, no i ropy naftowej. Czy, no tak sobie myślę, czy nie o to jest ta gra?
Jeżeli chodzi o Rzeszów, to wie pani Zofio, jeżeli chodzi o Rzeszów, to ja w ogóle jestem bardzo mocno zaniepokojony, dlatego że tam...
Ale w ogóle, panie redaktorze...
Tak, ale popatrzmy na sprawy jednak, bądź parlamentarzystów. No, pamiętam, jak pani Miklar próbowała się tam budować, to jej nikt z tamtych parlamentarzystów nie pomógł. Pomógł pan przewodniczący Solidarności oraz częściowo pan Szyszko. Natomiast tutaj w ogóle w dalszym ciągu nikt z nich nie przyjechał, nikt z nich nie jest obecny, nie mają czasu 20 kilometrów od Rzeszowa i nie przyjechać na program i nie powiedzieć, czy są z tymi ludźmi. Ci ludzie są zrozpaczeni. Mamy podobną sytuację, proszę panią. Ci panowie spod Koszalina, z Darłowa, co przyjechali, twierdzą, że tam nikt ich nie chce dopuścić, nikt im nie chce pozwolić powiedzieć, nikt nie chce o nich napisać. Czyli moim zdaniem to jest sytuacja tego rodzaju, żeby tych ludzi, którzy się bronią, w jakiś sposób uciszyć, wyciszyć i swoje wprowadzić.
No właśnie, knebel włożyć ludziom właśnie, rolnikom czy mieszkańcom, tak? A w ogóle to ja się dziwię, jak są szanse tych różnych tu naszych zasobów. Dlaczego nie korzysta się z tego? To już, no jeszcze pan Kwaśniewski był i oni to tak, każdy sobie rzec to skrobie. Chcieli nam być, przewodniczyć w życiu, rządzić nami, a i powiedzieli nam, to więc, no, chyba, że wezmą rolnicy prawy w swoje ręce, no w ogóle Polacy, którzy są gnębieni.
Pani Zofio, bardzo dziękujemy. Panowie, może dwa słowa, bardzo proszę, panie Piotrze. Tu pani mówi o tym, że sprawa jest ważna, dlatego że być może, że chodzi tu również i o bogactwa naturalne znajdujące się pod ziemią.
W naszej tu sytuacji i na tym tysiąca, tam dokładnie to było 37 hektarów na tej wyłączonej strefie, ma powstać ponad 40 wiatraków 3,5 megawatowych o wysokości ze skrzydłem 166 metrów, ale to z tego, co widać z planu zagospodarowania, jest to pierwszy etap. Następny pójdą i tam będzie teren zagęszczony tymi mniejszymi wiatrakami. Jeżeli dojdzie do zagęszczenia, to w ogóle ta ziemia straci na wartości i wykupią ją za bezcen ci, którzy inwestowali. To wydaje mi się, że to jest jest w tym jakaś myśl, jakaś tendencja.
Panie Piotrze, no, może pan być wykupiony. Warunki pan może stawiać różne, ale jeżeli wartość ziemi będzie taka, jaka będzie, uprawiać się nie będzie opłacało, bo między wiatrakami będzie panu trudno tym ciągnikiem jeździć, to może jest to właśnie taki sens tego działania.
Podejrzewam, że jest to ktoś znalazł jakiś sposób na legalne wywłaszczenie. Oddanie komuś czegoś za darmo po kilku latach. Takie wnioski można wyciągnąć.
Takie wnioski można wyciągnąć. Czy nie należałoby w takim układzie, no nie wiem, jakieś petycje pisać do Sejmu, pisać do prezydenta, no nie wiem, no trzeba zacząć przedstawiać sytuację tak, jaka w Polsce się w tej chwili dzieje, że ludzie zaczynają być pozbawiani wykorzystywania swojego prawa własności. Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Andrzej,
witamy
Warszawy.
Pana. Witamy pana.
Witam państwa, a chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tych wiatrakach. Tak. Otóż nasi sąsiedzi Niemcy, zanim ustalili strefy, jakiej odległości od zabudowy można postawić wiatrak dużej mocy, przebadali, zainteresowali się, jak oddziałuje na psychikę rytmiczne pojawianie się takiego skrzydła wiatraka bądź jego cienia na psychikę człowieka, kiedy ten cień pojawia się rytmicznie. Otóż mózg ludzki jest tak skonstruowany, że zaczynamy podświadomie oczekiwać na ten cień, na to widmo. Dochodzi do bardzo poważnych zaburzeń psychicznych.
O tym mówił pan doktor tam w czasie programu interwencyjnego. Ja tej wypowiedzi nie słyszeliśmy jej w tej chwili, dlatego że musiałem troszeczkę ograniczyć ten program. Natomiast to, co pan mówi, panie Andrzeju, to jest sprawa bardzo ważna, bo to jest nie tylko to oddziaływanie...
To jest oddziaływanie na psychikę, proszę panów. Proszę państwa, kiedyś, jak byłem młodym człowiekiem, zajmowałem się z ciekawości różnymi sprawami II wojny światowej, a między innymi łamaniem najtwardszych agentów. Proszę sobie wyobrazić, że wystarczyło puścić tą kroplę wody już słynną na brzęczący talerz, albo puścić widmo właśnie pojawiającego się cienia rytmicznie co jakiś czas na ścianie celi. Najtęższe umysły się łamały. To oddziałuje tak bardzo mocno na psychikę, że można tych ludzi, którzy są w zbyt bliskiej strefie, po prostu wykończyć psychicznie. Mało tego, może dojść do że tak powiem, porażenia mózgu małych dzieci.
Bardzo
proszę
wziąć
to pod uwagę i Niemcy bardzo przeprowadzili badania. Myślę, że rząd niemiecki, czy jakaś odpowiednia organizacja mogłaby się zgodzić i ujawnić te badania, ponieważ badania naukowe z reguły są własnością społeczeństwa jako całego, bez granic.
Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Audycja dobiega końca. Tutaj jeszcze parę słów. Pan Piotr Kobaciek chciał właśnie powiedzieć, no bo rozmawialiśmy wcześniej, prawda, że sprawa tej wiatraka, migotania, tak?
Więc w okresie właśnie wiosenno-zimowym, kiedy słońce jest dużo niżej, jest to bardzo mocno odczuwalne. Sąsiednie gminy już posiadają wiatraki, one już są zbudowane. Jesienią i wiosną, kiedy słońce jest nisko, kiedy pojawi się słońce, ten cień jest bardzo olbrzymi. Odczucie jest dosłownie takie, gdyby ktoś komuś nieustannie robił zdjęcia. Jest to pojawienie się, są to normalnie migotanie, są to błyski. Jest to bardzo uciążliwe, męczące podczas jazdy i szokowanie. Ktoś, kto tego nie widział, wjedzie w taką strefę, jest to bardzo niebezpieczne.
Proszę państwa, musimy kończyć audycję. Panie Piotrze, pan Piotr Bochnacki, może chce pan kogoś pozdrowić, a może parę słów jeszcze przekazać. Bardzo prosimy.
No cóż, jestem zadowolony, że nasza sprawa została nagłośniona w Radiu Maria. Bardzo dziękuję.
Ja czekam, kiedy to stowarzyszenie zbudujecie. Kogoś pan pozdrawia, panie Piotrze?
No, moje wnuki, bo mnie tam na pewno słuchają.
Najważniejsze osoby w pana życiu. Bardzo prosimy, pan Piotr.
Ja chciałbym najpierw serdecznie podziękować właśnie ludziom, którzy nam udostępnili nagłośnienie naszej sprawy. No i chcielibyśmy też zaapelować, zostawimy swoje namiary, gdyby ktoś nam był w stanie pomóc lub doradzić, bardzo mile byśmy to widzieli.
Proszę Państwa, przyłączam się do apelu. Liczę również na to, że posłowie, no nie liczę na posłów Platformy, bo to ich interes, ale ani Lewicy, ale liczę na posłów PiS-u. Panowie, obudźcie się wreszcie. Zobaczcie, co się robi z tym krajem. Jeżeli chcecie, żebyśmy o was mówili, tu również i w tym studio, to zacznijcie stawać przy ludziach. Ja jeszcze raz apeluję do senatorów rzeszowskich, dwóch panów senatorów, jednego z Chmielnika, drugiego z Rzeszowa, byłego przewodniczącego Związku Solidarność. Panowie, bądźcie przy ludziach. Naprawdę proszę, bądźcie przy ludziach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, przyszłą niedzielę się spotykamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czyste ma zdrowie, niechaj co